czy my rzeczywiście nauczymy młodzież czegoś takiego, jeśli wprowadzimy kolejne zakazy? Będziemy mieli zakaz telefonu to raz, zakaz platform społecznościowych, bo nie mediów, czy platform antyspołecznościowych dla najmłodszych. Gdzie oni się tego nauczą? Znowu w domu.
Uważam, że faktycznie do pewnego stopnia zakazy i ograniczenia faktycznie są potrzebne. To znaczy mam tutaj raczej na myśli raczej te pozaszkolne, bo te badania, na które wszyscy powołują się w debacie publicznej, badania NASK-u, które pokazały faktycznie bardzo dużą liczbę godzin dziennie spędzanych przed ekranem, to ten sam wykres pokazuje też, że ten czas spędzany przed ekranem jest bardzo często między 7 a 8 rano, a później już po godzinie, nie wiem, 15, 16, 17 i generalnie wieczorem, kiedy ten młody człowiek właśnie wtedy siedzi przed ekranem. Wtedy też, kiedy jest ta zwyżka, dzieją się te wszystkie zagrożenia. To znaczy przemoc rówieśnicza w sieci w sposób cyfrowy bardzo często ma miejsce właśnie wtedy. Narażenie na dezinformację, na hejt, na treści przemocowe. To właśnie wtedy młode osoby mają do tego dostęp. Uważam, że w tym wypadku akurat jasna sprawa, ograniczenie mediów społecznościowych, z tym nie poradziły sobie platformy cyfrowe, więc musi interweniować państwo. Natomiast w przypadku szkoły tutaj zapala się jednak taka lampka, to znaczy tego, że młody człowiek i tak od tego nie ucieknie. Oczywiście tak, zagrożenia zewnętrzne i ograniczenia zewnętrzne są potrzebne, aby tutaj interweniować szybko, natomiast jednocześnie chcemy jednak, aby ten młody człowiek ze szkoły wyszedł z taką wiedzą, jakie tam zagrożenia jednak mogą być, jak też ich unikać, mieć podstawową w ogóle świadomość tego, informacji, które docierają, no bo przecież z dniem 18 urodzin zniesiemy już absolutnie wszystko i od teraz możesz robić, co chcesz i wchodzić na różne strony. Bardzo wiele młodych osób, jak się ich pyta na przykład o dark web, no oczywiście, że potrafią wejść po dwóch, trzech próbach, co w ogóle dorośli otwierają oczy i jak to. I naprawdę wiele dorosłych naprawdę nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie treści młodzi oglądają. Tylko problem też polega na tym, że tak, musimy je ograniczyć, szczególnie w tak młodym wieku, bo one mogą być po prostu niebezpieczne. Zmieniają też ten układ nagrody w mózgu i jasne, tutaj hormony mają też wtedy bardzo duże znaczenie. Natomiast jednocześnie ten świat nie będzie zlikwidowany, więc młode pokolenie musi też i szkoła też odpowiedzieć na to wyzwanie. To co zrobić, jak wyjdziemy już z niej i jak odnajdziemy się w tym świecie, w którym jednak będzie można z tego skorzystać, tych ograniczeń po prostu nie będzie.
Dzisiaj rozmawiamy o diagnozie młodzieży, a w niej dużo o relacjach, a raczej braku relacji. Ekspertyza Dominika Kuca w tym raporcie, tytuł tej ekspertyzy, wsparcie rówieśnicze może skutecznie wzmacniać odporność. Co to takiego? Wsparcie rówieśnicze, tutaj z angielskiego powiedzmy peer-to-peer support. Coś, co właściwie też chyba ministerstwo swego czasu zapowiadało, że coś takiego będzie. Będzie jakiś latarnik, do którego wszyscy będą lgnęli i będą siebie nawzajem uczyli młodzi.
Ja zanim Dominik powie, to może bym tak z perspektywy pedagogicznej i szkolnej powiedziała tak, tylko my musimy mieć w szkole na to przestrzeń. To znaczy i uczniowie, i nauczyciele muszą mieć na to godziny, tak fizycznie wyznaczony czas, nie w planie lekcji, ale musi być na to przestrzeń, żeby to się...
Godzina wychowawcza nie wystarczy?
Albo godzina wychowawcza nie wystarczy, jedna godzina edukacji zdrowotnej nie wystarczy. My naprawdę gonimy w piętkę z materiałem w szkole. A wracając do telefonów, kwestia telefonów jest jednym z częstszych powodów interwencji pedagogicznych, które w szkole się dzieją, więc to, o czym za chwilę powie Dominik, czyli kwestia wspierania się rówieśniczego, jest czymś, co dzieciakom zazwyczaj wychodziło naturalnie i spontanicznie w latach 80., może 90. jeszcze, ale teraz to wymaga instytucjonalnego wsparcia. Ale na to musi być czas i przestrzeń w szkole.
To ja jeszcze póki pamiętam, dodam jedną kwestię. Przypomniało mi się, że właśnie w latach 90. wymienialiśmy się zadaniami domowymi, bo kogoś nie było w szkole i to było zupełnie naturalne, żeby przynieść komuś lekcję.
Teraz robią to rodzice.
Teraz rodzice wymieniają się informacjami na ten temat. Niesamowite, totalny brak relacji i uczenie dzieci braku samodzielności po prostu.
Tak, to prawda, to prawda. Ja od razu, kiedy usłyszałem też pytanie, też pomyślałem o bardzo, bardzo podobnej rzeczy, dlatego że tak, jasna sprawa, w ogóle cała technika peer support, ja bardzo wspieram wszystkie programy, które w tej technice funkcjonują, dlatego że nie ma nic bardziej autentycznego niż młody człowiek mówiący do młodego człowieka o ważnych dla siebie samych sprawach. To jasne, każdy tego typu program naprawdę zasługuje na wsparcie, bo jest raz, że bardziej autentyczny, dwa, że jest związany z taką edukacją jednak przez też eksperyment i działanie, to jest kluczowe. Natomiast w ogóle o peer support mówimy dlatego, że no też coś zgubiliśmy, to znaczy teraz musimy mówić o peer support, dlatego że no, naładowaliśmy tak dużą presję i tak duże działania i tak duże przebodźcowanie, że coś nam się jednak po drodze zgubiło. No i to peer support ma takie zadanie jednak trochę to odzyskać, to znaczy, żeby instytucjonalnie tak wziąć ten kawałek i powiedzieć, że dobra, będziemy jednak to wspierać w kontekście właśnie takich kompetencji. To bardzo podstawowe wsparcie rówieśnicze, to nie jest branie 100% odpowiedzialności. To nie jest tak, że teraz będą młodzi terapeuci w szkołach, absolutnie, tylko faktycznie osoby, które na przykład powiedzą, słuchaj, wiem, że istnieje numer zaufania 116-111, może to jest coś dla ciebie, weź zadzwoń. Albo na przykład,
podsunie ulotkę jakąś, prawda?
Podsunie ulotkę, albo na przykład powie, słuchaj, wiem, że boisz się pójść samemu na to drugie piętro do psychologa szkolnego, to ja mogę ciebie tam odprowadzić, żebyś się nie bał, żeby, no nie wiem, nikt tego jakoś nie komentował i poczekać na ciebie.
Albo po prostu... W gotowości,
tak,
prawda?
Albo po prostu powiem, myślę sobie, bo dużo mówimy oczywiście o wsparciu i to pokolenie, jak wiemy, nie obawia się takiego wsparcia aż tak bardzo jak starsze, ale niech ten młody człowiek powie nawet, chodź na boisko, pogramy sobie, cokolwiek porobimy, spędźmy razem czas, a przy okazji, no to też przecież takie podwórkowe zabawy uczą po prostu relacji.
Mogę coś na smutno dodać? Że w ogóle problemem szkoły jest to, że tam jest bardzo dużo słów, tylko to nie jest rozmowa. To jest mówienie. My mamy, profesor Kustańska o tym bardzo dużo pisze, my mamy szkołę, która jest po prostu przesiąknięta mówieniem do dzieci i o dzieciach. Natomiast mamy bardzo mało takich przestrzeni, o których przed chwilką mówił Dominik, w których my pozwalamy dzieciom swobodnie rozmawiać. My nawet na lekcjach mamy, każdy z nas to zna, żeby mówić pełnym zdaniem. Dziecko 7-letnie pełnym zdaniem. No nie, dziecko 7-letnie powie tak, jak potrafi, ale ono powinno mieć na to przestrzeń. I stąd myślę, że biorą się też te kwestie, które potem odbijają się, kiedy ludzie mają naście lat, bo my im w szkole nie dajemy przestrzeni na to, żeby rozmawiali. My sadzamy dzieci po prostu rzędami, jak w kościele, a wystarczyłoby, naprawdę to jest bardzo rewolucyjny pomysł w niektórych miejscach, pozwolić uczniom pracować w ławkach, w których widzimy siebie. I wtedy ta przestrzeń, o której mówiliśmy z Dominikiem na wsparcie rówieśnicze, na pewno byłaby łatwiejsza do uzyskania, bo jeśli ja widzę swojego rówieśnika, to też z nim trochę gadam, niekoniecznie o historii albo o matematyce, tylko mamy swoje tematy, puszczamy sobie oczko, jesteśmy w relacji. Więc to jest też o takich drobnych krokach, żeby odzyskać nawet przestrzeń, z której mogłyby dzieci korzystać.
I to już ile lat o tym mówimy. Gombrowicz pisał o przecież lekcjach, w których trzeba było stwierdzić, tak, że kto był wielkim poetą i dlaczego, i nie było tutaj sprzeciwu. Czy rzeczywiście tak jest teraz? Bo wydaje mi się, że może, mam nadzieję, że ta szkoła jednak trochę się zmieniła i to krytyczne myślenie ciągle gdzieś tam powoli się rozpycha.
Ja dodam tylko jedną rzecz. Faktycznie w przypadku jeszcze tego wsparcia rówieśniczego, tam Ministerstwo Edukacji prowadzi taki pilotaż, który jest związany z tym, że faktycznie daje się też te godziny wsparcia i młode osoby są też do tego przygotowane, w jaki sposób to funkcjonuje. Oczywiście cały pilotaż trwa do 2028 roku. Ja mam tylko nadzieję, że stanie się w dużej mierze rozwiązaniem systemowym w przyszłości, dlatego że będzie, myślę, ta potrzeba jeszcze rosnąć. To tylko jeszcze to chciałem dodać, dlatego że to jest też, myślę, ważny postulat w kontekście działań systemowych. Jeżeli chodzi o faktycznie rozwój krytycznego myślenia i to odniesienie do literatury, no tak, tak bardzo często wyglądają zajęcia, to znaczy, że bardziej skupiamy się i oceniamy taki rodzaj przyswajania wiedzy, a niekoniecznie jej wykorzystywania, albo nie zawsze w ogóle...
Nie rozszerzania kompetencji, co właściwie teraz powinno się to w tym kierunku toczyć, co pokazuje doskonale zawsze dyskusja o liście lektur i o tym, jak kolejny rozdział pana Tadeusza, a kolejna księga, przepraszam bardzo, ma być wyrzucona, jedna, druga, trzecia, to wtedy wszyscy jesteśmy specjalistami od pana Tadeusza, mimo że być może większość nawet nie przeczytała. Ale skoro już o systemowości, to powiedzmy jeszcze, zmierzając trochę do końca, jakie rekomendacje dla państwa i dla instytucji państwowych, również dla szkoły, w kwestii poprawy sytuacji młodzieży? Jak tworzyć te polityki, w którą stronę powinny pójść? Podam jeszcze tutaj takie dane, że na przykład na tle Unii Europejskiej ten poziom lęku i problemów psychicznych młodych, polskich młodych ludzi jest wyższy niż rówieśników w Europie. Jest też silniejszy pesymizm co do przyszłości, większy lęk, obawy. Coś z tym trzeba zrobić. Tylko co?
Tutaj jeśli chodzi o samą diagnozę, te rekomendacje były nie tylko odnoszące się do środowiska edukacyjnego, bo o nich chyba już dosyć dużo powiedzieliśmy, ale też odnoszące się w ogóle do otoczenia, w którym funkcjonują młodzi, dlatego że tutaj też tą kwestią, która trochę blokuje wejście w dorosłość, są też sprawy ekonomiczne. Tak, ta obawa, o której mówiliśmy wcześniej, dotycząca 70% boi się niepowodzenia w pracy, też kwestia ekonomiczna, tego, że...
Kwestia kredytu, prawda?
Tak, tego, że w Polsce funkcjonujemy jednak w takim systemie, gdzie trzeba mieć kredyt i mieć mieszkanie. To nie jest Europa Zachodnia, gdzie mało kto mieszkanie kupuje, tylko w zasadzie wynajmuje się je za niewielki procent swojej pensji. I to są rzeczywiście rzeczy, które blokują takie pełne emocjonalne i społeczne wejście w dorosłość. Więc to jest też jedna z tych rzeczy, która jest w diagnozie bardzo mocno zaznaczona. To, o czym musimy powiedzieć, to to, że diagnoza nie jest takim dokumentem, który projektuje polityki publiczne, tylko jest raczej takim bilansem otwarcia do tego, żeby te polityki publiczne były adekwatne właśnie do diagnozy. To znaczy w tej chwili tu gorąco zachęcamy wszystkich młodych do tego, żeby wzięli udział w procesie prowadzonym przez Fundację PZU i Fundację Civis Polonus, które w partycypacyjny sposób zapraszają młodzież do tego, żeby włączyć się w tworzenie też rekomendacji do przygotowania tej strategii. Ta strategia powstanie. To znaczy te pomysły na to, jak rozwiązać problemy sygnalizowane w diagnozie, będą w dużej mierze zależały od młodych ludzi. Także to chciałabym od razu powiedzieć, że diagnoza też nie jest jednocześnie badaniem i rekomendacją. Też dobrze jest oddzielać te dwa procesy od siebie i rzeczywiście popatrzeć na młodych ludzi w sposób absolutnie przekrojowy, bo to, co w diagnozie też wychodzi, to, że instytucje publiczne cały czas działają tak, jakbyśmy byli w latach 70. Cały system wsparcia, nawet ten kręcący się wokół szkoły, zajęć dodatkowych, czy zajęć wspomagających, czy nawet kwestie orzeczeń i tego, jak funkcjonują uczniowie ze specjalnymi potrzebami w edukacji, no to jest zakorzenione w takim myśleniu z lat 80. i wczesnych 90., tylko że ta rzeczywistość nam bardzo szybko odjechała, więc ta główna rekomendacja z diagnozy jest taka, żeby w ogóle polityki publiczne państwa wzięły pod uwagę to, że cały system wspierający młodych dorosłych musi wyjść z lat 70. i 80. i rzeczywiście brać pod uwagę aktualne potrzeby i aktualne wyzwania, chociażby te, o których mówiliśmy też na początku, związane z ekonomią czy zagrożeniem wojną.
To pytanie do Dominika Kuca jeszcze i prośba być może o jakiś alarm do rządzących też. Czym grozi niesłuchanie młodych?
Przede wszystkim, jeżeli będziemy ten głos młodego pokolenia gdzieś spychać tylko i wyłącznie na bok, no to doprowadzi to do radykalizacji poglądów, do tego, że tymi poglądami młodego pokolenia, w ogóle mówię nie tylko poglądami politycznymi, ale poglądami też na świat, poglądami na rzeczywistość, na społeczeństwo, na drugiego człowieka, będzie rządził po prostu algorytm społecznościowy, internet, media społecznościowe, osoby często niekompetentne do tego, żeby w ogóle przekazywać te informacje, często też informacje niesprawdzone. Będziemy mieć większą podatność na fake newsy i na wierzenie w bardzo proste rozwiązania. Ta radykalizacja zawsze jest trochę widoczna, widoczna w preferencjach politycznych młodego pokolenia, które też tradycyjnie częściej wybiera opcje bardziej skrajne w polityce. Natomiast no tak, ja uważam, że oczywiście jeżeli obecna władza nie będzie pokazywać tego, że włącza młode pokolenie, albo nawet nie tylko pokazywać, tylko też robić to po prostu, no to jasne, że później te głosy nie popłyną po prostu też polityczne, więc dla mnie to jest decyzja z jednej strony polityczna, taka na teraz, ale z drugiej strony też decyzja o tym, jak będziemy dalej kształtować to państwo, bo to zaufanie spada nie tylko do konkretnej partii, ono w ogóle spada do państwa jako takiego, do instytucji publicznych.
Powoduje brak partycypacji po prostu w życiu publicznym również.
Zdecydowanie. Mhm.
Bardzo dziękuję za to spotkanie i tę rozmowę. Doktor Iga Kazimierczyk i Dominik Kuc byli gośćmi wywiadówki. Krzysztof Chorwat, do usłyszenia.
Reklama. Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.
A Mariany dostają Powera i kupują taniej na wiosennej wyprzedaży w Media Expert.
Ruszyła wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rewelacja Smart TV Hisense QLED aż 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedne 2299 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
To przy okazji zjesz z nami.
Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
To tylko przy okazji.
W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
A co tam w Carrefourze?
Lodowo zakręcona okazja. Lody Grycan 900 ml, 16,83 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 11 kwietnia. Cena przed obniżką 25,89. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
Gotowi na sezon ogrodowy? W Action jakość i najniższa cena zawsze idą w parze. Rękawice ogrodowe Garden Touch 3,49. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4,45 przed obniżką. Odkryj więcej produktów do ogrodu w sklepach lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać Neomak Cardio. Suplement diety Neomak Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi.
Neomak Cardio to najlepszy wybór dla serca.
Neomak Cardio. Więcej niż magnez.
Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.